Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dzisiaj szczególny dzień, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Szczególny dzień, dzień świętości życia. Święty Jan Paweł II w dokumencie Evangelium Vitae poprosił wspólnotę Kościoła, aby pojawił się w kalendarzu liturgii Kościoła taki dzień, w którym w sposób szczególny zatrzymamy się przy ludzkim życiu, aby podkreślić jego wartość, jego godność, jego znaczenie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego temat naszego dzisiejszego spotkania – Dzień Świętości Życia. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam gości naszego spotkania. Jest z nami pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, In Vivo Medical Clinic, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich
państwa. I Stanisław Kiciński, syn pani doktor. Witam ciebie, Stasiu, bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Pani doktor, Dzień Świętości Życia. Rozmawiamy dzisiaj z lekarzem, osobą, jak się dowiemy, odpowiedzialną także za pomaganie drugiemu człowiekowi, bo to jest ta zasadnicza i fundamentalna rola każdego lekarza, który powinien w tym wymiarze także i zdrowia pomagać. Pomoc, która jest świadczona przez pani doktor, do dotyka również małżeństw borykających się z problemami niepłodności. O tym także w rozmowach niedokończonych powiemy. Ale rozpocznijmy od tego szczególnego charakteru dzisiejszego dnia. Dzień Świętości Życia, także uroczystość Zwiastowania, 9 miesięcy do Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do tych świąt, jakże bardzo rodzinnych, które wnoszą tyle radości także do naszego życia przez przyjście na świat Bożej Dzieciny Jezusa Chrystusa.
Dla mnie jako osoby wierzącej, a zarazem lekarza, rzeczywiście to święto jest pewnym wyznacznikiem moich działań. Zresztą nie tylko moich, tylko męża, z którym razem podjęliśmy taki trud, żeby rzeczywiście wyjść naprzeciw i założyć taki ośrodek, który pomaga parom z niepłodnością. Ale to właściwie od niedawna. Natomiast u zalążka wszystkich działań była zawsze chęć pomagania drugiemu człowiekowi, stąd wybór po prostu studiów medycznych. I później cała historia życia, która się ułożyła, pokazywała, że właśnie Pan Bóg w tą stronę prowadzi, że jestem potrzebna tutaj, gdzie ludzie mają wiele cierpienia, ponieważ no cywilizacyjnie zaczęliśmy obserwować problem niepłodności. Przecież nigdy na taką skalę do tej pory nie mieliśmy do czynienia z tym problemem. Natomiast jako osoba, która na co dzień pomaga człowiekowi, widzę, że życie dzisiaj jednak nie jest do końca szanowane tak, jak powinno. Na każdym etapie właściwie. Dzisiaj jest to szczególne święto, więc mówimy o poczętym życiu. O tym, że właściwie dzisiaj z jednej strony jest wielkie pragnienie dziecka, a z drugiej strony, prawda, nie ma poszanowania tych dzieci poczętych, na przykład w metodzie in vitro. W związku z tym widzimy ogromne wyzwania, żeby tworzyć zaplecze, które pomoże osobom z niepłodnością, żeby mogli w taki sposób przejść drogę leczenia, a zarazem zgodności z sumieniem, bo przecież jako ludzie wierzący myślę, że każdy lekarz dzisiaj powinien sobie przypomnieć, że właśnie Dzień Zwiastowania jest tym momentem, gdzie medycznie możemy powiedzieć, Bóg, Stwórca Świata, w drugiej osobie Jezus Chrystus przyjął ciało z Maryi Dziewicy i też był w pierwszym momencie jedną komórką, był zygotą. Mamy przecież mnóstwo pięknych obrazów, na których ta prawda była wyrażona przez to, że Archanioł Gabriel w momencie, kiedy Maryja powiedziała swoje fiat, on przyklęknął. On oddał cześć Bogu Najwyższemu, który zaczął istnieć w łonie Maryi Dziewicy. W związku z tym ta sytuacja powinna dzisiaj skłonić do refleksji każdego lekarza, który uznaje się za człowieka wierzącego, że powinien stawać w obronie życia poczętego, a więc także powinien mieć jasne stanowisko w kwestii leczenia niepłodności, w kwestii aborcji, w kwestii antykoncepcji i wszystkiego, co dotyczy życia poczętego. Natomiast w całości patrząc na to, że nasze życie jest przecież przeplatane później różnymi sytuacjami, gdzie również ludzie doświadczają doświadczają chorób przewlekłych, wymagają opieki osób trzecich i ta wartość życia również tutaj jest zagrożona, ponieważ zaczyna się, prawda, promować młodych, prężnych, zdrowych i takich, którzy są, można powiedzieć, użyteczni, a ktoś, kto leży i cierpi właściwie, bardzo często jest uważany za osobę, która stanowi balast dla społeczeństwa, że takie życie to bez sensu i tutaj właśnie my jako lekarze musimy zmieniać to myślenie i ja obserwując takie chore osoby, towarzysząc im, kiedy jeszcze pracowałam w szpitalu, na ciężkim oddziale interny, widziałam, jak właściwie podanie dłoni i często uśmiech, życzliwość potrafiła pomóc tym ludziom w zaakceptowaniu swojego cierpienia, które przecież nie jest wyrokiem, nie jest jakąś karą od Boga, ale jest pewnym znakiem. Znakiem, który każdy z nas powinien odczytać w swoim czasie, kiedy ono przychodzi na człowieka. I dalej do schyłku, do życia, do samej naturalnej śmierci. Tutaj mamy takie doświadczenie, ponieważ mąż Krzysztof pracował przez 10 lat w hospicjum, gdzie towarzyszył odchodzącym ludziom. I też tutaj takie jego wielkie świadectwo właśnie tego pochylenia się nad ludzkim cierpieniem i tego takiego po prostu wymiaru duchowego, takiego wymiaru bardzo ludzkiego, często odgrywało większą rolę niż nie wiadomo jakie, prawda, medyczne tutaj procedury. Więc jakby myślę, że jest to taki dzień dzisiaj, ten dzień świętości życia, zwiastowania Pańskiego, kiedy możemy rzeczywiście tą refleksję podjąć i odnowić w sobie to postanowienie, tą czystość sumienia, w której powinniśmy działać właśnie w medycynie, odnosząc się do tego faktu.
Pani doktor, wartość ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, o tym pani doktor przed chwilą mówiła, ale ten współczesny czas naznaczony jest wieloma niebezpieczeństwami. Jednym z takich obszarów wielości niebezpieczeństw wobec ludzkiego życia jest bardzo przedmiotowe podejście do ludzkiego życia, zarówno do tego poczętego, chorego, cierpiącego i do tego, który kończy swój bieg w tym wymiarze ziemskiej wędrówki.
Tak, ja myślę, że to jest właśnie ten problem. I z jednej strony hospicjów prenatalnych, gdzie można objąć opieką dzieci, które rodzą się chore, z wadami letalnymi, że nie wiadomo tak naprawdę, jak długo jeszcze będą żyły, a z drugiej strony objąć opieką tych, którzy są u schyłku swojego życia, czy jest to choroba nowotworowa, czy inna ciężka choroba przewlekła, czy neurodegeneracyjna, czy innego rodzaju. I myślę, że to jest taki czas, żebyśmy sobie uświadomili, że społeczeństwo wysoko rozwinięte powinno właśnie dojść do takiego momentu, gdzie w sposób szczególny chroni to słabe życie, to takie najsłabsze, bezbronne. I myślę, że to jest właśnie wymiar taki tej wielkości naszego społeczeństwa. To, co Jan Paweł II głosił, że jest cywilizacja śmierci, cywilizacja życia. I myślę, że właśnie taka postawa takiej pełni człowieczeństwa, uznania jego godności w każdym wymiarze jest dzisiaj naszym wyzwaniem, aby budować tą cywilizację życia w każdym jego wymiarze.
Także pani doktor, z tego co wiem, jest związana sprzed laty z dziełem duchowej adopcji. To także szczególny dzień, w którym w wielu świątyniach w naszej ojczyzny dokonało się to piękne dzieło modlitwy ofiarowanej za życie poczęte.
Tak, odkąd zaczęliśmy być małżeństwem, jesteśmy małżeństwem prawie 23 lata, w tym roku będzie, i zetknęliśmy się z poradnictwem rodzinnym, gdzie zresztą na początku 10 lat pracowaliśmy w poradni rodzinnej. Jako doradcy uczyliśmy metody rozpoznawania płodności małżonków. Od tamtej pory co roku adoptujemy duchowo właśnie w tym dzisiejszym dniu, aż 9 miesięcy, aż do Bożego Narodzenia. Tak właśnie duchowo adoptujemy poczęte dzieci, które są zagrożone śmiercią w łonach swoich matek. I też przekazaliśmy to naszym dzieciom. Mamy piątkę dzieci i czwórka jest na razie na tyle świadomych, że co roku niektórzy od piątego, niektórzy od szóstego roku życia podejmują z nami tą duchową adopcję i wiemy też, że jest to niesamowity też taki też dobro dla nas, bo dzieci są wychowywane w duchu poszanowania właśnie życia od poczęcia i tak naprawdę nie trzeba im było tego tłumaczyć na żadnym etapie, że dziecko w łonie mamy jest, ma godność człowieka i należy mu się opieka, szacunek i właściwie to polecam, aby każdy w swoim wymiarze wychowania dzieci, młodzieży, wnuków i dzieci chciał zastosować, bo to jest wielki dar. Ale też pamiętajmy, że właśnie taka możliwość uczczenia tego, że nasz Pan Jezus tak się uniżył, że przyjął właśnie ludzkie ciało, stał się tą jedną komórką, tak bezbronną, w której jest przecież cały potencjał rozwijającego się ludzkiego organizmu, więc jest bezsprzecznie życie święte od poczęcia i myślę, że to nie tylko wiara, ale również nauka o tym mówi, medycyna rozrodu, genetyka, biologia rozrodu, że w tej jednej komórce materiał genetyczny mówi o wszystkim, co się będzie działo z tym człowiekiem, jaka płeć, jakie oczy, jaki wzrost, jakie skłonności do chorób i tak dalej.
W studiu jest z nami także Stanisław. Stasiu, ile masz lat?
Ja mam 10 lat. W tym roku skończę 11.
Kiedy?
W listopadzie.
To jeszcze musisz trochę poczekać na te 11 urodzinki, prawda? Stasiu, ty także uczestniczysz w tym dziele duchowej, duchowej adopcji. Powiedz, dlaczego?
Tak, to jest według mnie bardzo wielka także łaska od Boga, że możemy adoptować te dzieci, bo one także zależą od naszego losu, czy my je zaadoptujemy, bo dostaliśmy taką łaskę od Kościoła, od Pana Boga, że jeśli przez te 9 miesięcy będziemy odmawiać te modlitwy, jakieś małe wyrzeczenie sobie wyznaczymy, to że właśnie to dziecko będzie uchronione dzięki naszej modlitwie. Przekazali mi też to rodzice właśnie, my już jak mama wspomniała, ja już od 5 lat, czy od 4 mnie rodzice nauczyli tej adopcji dziecka poczętego i staram się to robić. Jest to dla mnie także takie duże wydarzenie w roku, no bo przecież możemy razem ratować życie małym dzieciom w łonie matki, bo my przecież też byliśmy takim zarodkiem jednym i to już jest dziecko i to już jest dar od Pana Boga i właśnie życie powinno być chronione, a my też mamy takie dary udzielone i łaski i wielkie, dlatego zachęcam do tego, aby adoptować dzieci duchowo, bo może niektórzy nie mogą też fizycznie się w to włączać, tylko duchowo albo aż duchowo i tą modlitwą naprawdę możemy szczerą wspierać dzieci i innych ludzi, tak może często bezbronnych, czy te matki, które może często nie wiedzą, czy są nakłaniane do tego, bo nie mają mówione przez ludzi i dlatego my się modlimy o tych ludzi dobrych, którzy by to przekazali innym.
9 miesięcy, Stasiu, to jest dosyć długi okres czasu. Myślę tutaj także o innych dzieciach, na przykład twoich kolegach i koleżankach. Łatwo jest wytrwać w takiej 9-miesięcznej modlitwie?
Rodzice nam, to głównie wszystko jest zasługa rodziców, że to umiemy, oni też się tym zajmują głębiej. Mama z tatą założyli klinikę in vivo. Jest to jakiś poziom wyrzeczenia, czy takiej motywacji duchowej, ale trzeba też znaleźć czas właśnie, żeby mieć dobrze zorganizowany ten czas, co jest święty na modlitwę, aby mieć też takie jedno wyrzeczenie, bo przecież my, jak wspomniałam, możemy bardzo dużo pomóc innym bezbronnym dzieciom. Jak się ma taką motywację, którą przekazali inni ludzie, to jest to właśnie, to jest to takie, że no przecież możemy czynić tyle dobra, to dlaczego jego nie czynić? Ja mam też rodzeństwo i wiem, że to bardzo wielki dar jest życie dzięki rodzicom. Mam 4 rodzeństwa, Józia, Gabrysia, Antosia i Kosię. I bardzo się z tego cieszę, że rodzice tak nas wychowali i zachęcam do tego, aby właśnie chronić życie, bo każdy z nas był kiedyś taki bezbronny w łonie matki, to też dzięki matkom tutaj żyjemy i jesteśmy i ważne jest to, by pomagać tym dzieciom poczętym.
Mm-hmm. Stasiu, może oglądają Cię w tym momencie także Twoi rówieśnicy, koledzy, koleżanki. Masz szansę, aby zachęcić ich do tego, aby włączyć się do tego dzieła, pięknego dzieła duchowej adopcji, więc proszę bardzo.
No tak, ja bardzo zachęcam, bo to też nie jest jakieś duże wyrzeczenie, jest to 10 różańca, jakieś małe postanowienie, które raz w tygodniu, czy tak jak sobie ustanowimy, jakaś jeszcze może dodatkowa modlitwa, post, czy poświęcenie czasu. I dzięki temu właśnie możemy, jeśli codziennie będziemy odmawiać ten 10 różańca nabożnie, z wiarą w to, to możemy właśnie ratować i także przynosić życie, za które jesteśmy odpowiedzialni. Przez to wszystkich gorąco i serdecznie zachęcam.
Dziękuję za Twoje świadectwo, dziękuję Stasiu także za tę zachętę. No właśnie, tak możemy uczynić, że to Boże Narodzenie będzie pamiątką i doświadczeniem przyjścia na świat Pana Jezusa, ale także będzie naszą wielką radością i doświadczeniem tego, że poprzez naszą modlitwę, nasze zaangażowanie uratowaliśmy chociażby jedno ludzkie życie. Pani doktor, dzisiaj rozmawiać chcemy także o problemie niepłodności. Mówiliśmy na początku naszego spotkania, że coraz więcej różnego rodzaju czynników cywilizacyjnych decyduje o tym ogromnym problemie, z którym boryka się coraz więcej rodzin. Jest to swoistego rodzaju krzyż i dramat, który przeżywając, więc może zacznijmy także od wskazania tych czynników, które mają wpływ na ten stan dotyczący aktualnej sytuacji.
Zawsze i wszędzie, jeśli tylko mam okazję, powtarzam tą najważniejszą również prawdę naukową i życiową. Głównym czynnikiem, ryzyka niepłodności jest późny wiek. I rzeczywiście cywilizacyjnie stanęliśmy przed takim wyzwaniem, bo dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi stawia na karierę, na to, żeby rzeczywiście i skończyć studia, czy w pracy osiągnąć jakąś stabilizację. Natomiast z drugiej strony też obserwuje się coraz mniejszą dojrzałość psychiczną, taką psychologiczną, bo przecież ludzie bardzo trudno odnajdują drugą osobę, której są w stanie zaufać, zawierzyć swój los w ręce małżonka czy małżonki. Dzisiaj jest nawet więcej partnerów, prawda? Obserwujemy, że jest to mój partner, moja partnerka, niekoniecznie mąż, żona. To też świadczy o tym, że przecież nie jesteśmy na dobre i na złe i do końca życia, tylko wszystko się może wydarzyć. Akceptujemy to, prawda? Że na pewnym etapie może partner i partnerka zrezygnować, prawda, z tej dalszej wspólnej drogi, więc to jest ten ogromny problem, ale nawet jeśli się decyduje na dziecko, to jest to też dosyć późno. Nasze pary mają najczęściej 35+, niejednokrotnie 40+ i są to osoby, którym czasami się też tak późno życie ułożyło, więc tutaj też nie chciałabym absolutnie stygmatyzować i nakreślać tego, że zawsze jest to, prawda, taki problem wewnętrzny. Mówię o takim ogólnym trendzie, który obserwujemy, tak właśnie jak ja powiedziałam, cywilizacyjnie. W związku z tym też zachęcam Państwa może do obejrzenia krótkiego filmiku na stronie naszej fundacji. Właśnie, że głównym czynnikiem ryzyka niepłodności jest ten późny wiek. A oprócz tego oczywiście całe mnóstwo spraw, które nam dzisiaj towarzyszą. To, w czym żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Można zacytować świętego Pawła. Przecież tu chodzi o Pana Boga, ale rzeczywiście całe środowisko, to, czym oddychamy, co pijemy, jaką żywność jemy, wszystko jest w jakimś sensie skażone. Jest pewien dobrobyt, jest dostęp do wszystkiego, w brud można powiedzieć. Tym bardziej w Polsce mamy duży poziom, prawda, jednak wysoki poziom życia w większości rodzin, w większości przypadków. I tutaj to powoduje rzeczywiście, że żywności jest dużo, ale ona nie jest często dobrej jakości. Z drugiej strony obserwujemy właśnie też taki nadmierny stres. On jest związany i z pracą, i z tym, że staramy się właśnie nadążyć za tym, żeby ta kariera naukowa, zawodowa była. I tak się wydaje, że młodzi ludzie mają to wpajane, że rzeczywiście to jest sukces życiowy, prawda, jeśli się ustawisz i zarabiasz duże pieniądze. I ja bym nie chciała absolutnie tutaj jakiegoś robić, prawda, degradacji tej takiego podejścia, ale to jednak powinno służyć człowiekowi, jego rozwojowi, a nie temu, żeby, jak to dzisiaj często ludzie młodzi mówią, muszę się ustawić. I rzeczywiście ten stres, żeby nadążyć, żeby trzymać ten tak zwany poziom, naprawdę powoduje, że organizm ludzki zaczyna być słaby i to właśnie w kwestii płodności. Ja widzę to w ten sposób, że rzeczywiście ludzkość, przynajmniej w tych krajach wysoko rozwiniętych, zaczyna bać się życia tak naprawdę. Z jednej strony najpierw antykoncepcja, aborcja, prawda, nie życzę sobie dziecka tu i teraz, bo mam inne plany, a później jak już jestem, powiedzmy, ustawiona, pasuje mi, to w tej chwili właśnie muszę mieć przez pół roku, bo przecież czynnik czasowy leczenia właśnie niepłodności, takiego jakie my proponujemy, a więc przywracania zdrowia ludzkiego poprzez porządkowanie całego organizmu i przez to powrót płodności, nie zawsze jest akceptowany, nie ze względów religijnych, tego, że po prostu ktoś uważa, że in vitro, prawda, akceptuje, czy nie, tylko dlatego, że nie ma czasu. Nie ma czasu, my teraz mamy takie widełki, okienko, w którym pół roku dajemy sobie, musi być dziecko i koniec. Więc ten pośpiech, ten stres, to wszystko niestety jest jedna wielka manipulacja, czego efektem jest między innymi obniżenie płodności społeczeństwa. W związku z tym to jest, myślę, taka praca u podstaw na wiele sposobów i też na pewnie rozciągnięta na kilka lat, żeby przywrócić jednak, myślę, że przywrócić takie właśnie myślenie, że życie jest darem, że życie przyjmujemy w tym momencie, kiedy ono ma szansę się właśnie pojawić. Przecież ten największy rozród człowieka przypada między 20 a 25, 6 rokiem życia. I wtedy trzeba wspierać naszych młodych dzieci, wnuków, zachęcam Państwa, którzy oglądacie, żeby nie bali się podejmować decyzji o zakładaniu rodziny, o tym, żeby właśnie pojawiło się dziecko. A później rzeczywiście to wszystko uda się zrobić, bo przecież nie jest tak, że jesteśmy samotną wyspą, tylko tutaj i babcie się mogą włączyć w pomoc, żeby dziewczyna mogła skończyć studia i, prawda, i dziadkowie są coraz bardziej odpowiedzialni, prężni, ale też takie właśnie dobrze pojmowane partnerstwo w małżeństwach, gdzie mąż z żoną na równi przejmują obowiązki, na tyle ile można oczywiście, bo mąż nigdy nie urodzi, nie wykarmi dziecka piersią, ale rzeczywiście bardzo dużo można w takim właśnie porozumieniu w życiu i spełnić się jako żona i matka, ale też jako właśnie osoba, która się zawodowo spełni. Więc to wszystko jest możliwe do przyjęcia i myślę, że bardzo ważne jest to, aby to młodym ludziom o tym mówić, ale też ich w tym wspierać, bo przecież taka manipulacja, bym powiedziała dzisiaj, i zastraszanie właśnie tym, że dziecko to jest jeden problem, prawda, i właściwie no, nie warto się tak szybko decydować, musicie trochę pożyć, może trochę świata zwiedzić. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nasze pierwsze dziecko, Gabriel, którego pozdrawiam, pewnie ogląda, urodził się jeszcze na studiach, to była nasza świadoma decyzja, byliśmy już od roku małżeństwem, kiedy pojawił się pod moim sercem i dzisiaj wiem, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu. Borus wzrastał razem z nami, można powiedzieć, te wszystkie nasze specjalizacje, doktoraty zdobywał i nam towarzyszył przez całą tą, powiedzmy, karierę zawodową. I jest to do zrobienia. Rzeczywiście to, że właśnie mąż włączał się we wszystko od początku i razem wszystko podejmowaliśmy, w takim zrozumieniu, że ochrona życia jako lekarzy dla nas jest wyzwaniem podstawowym, a w jakimś momencie to się tak ułożyło, że rzeczywiście tego poczętego życia w sposób szczególny.
Pani doktor, ogromnym takim zagrożeniem współcześnie narzucającą albo narzucaną modą czy trendem jest proponowanie ludziom borykającym się z problemem niepłodności, starającym się o swoje potomstwo, o swoje dziecko, metody in vitro.
Metoda in vitro zagościła w medycynie jako odpowiedź na to, że właśnie pojawił się problem niepłodności. I z jednej strony można byłoby na to spojrzeć, że wielki sukces, potrafimy po prostu zrobić człowieka na szkle, prawda, w laboratorium, więc no jeszcze 50 lat temu wszyscy się pod nosem pewnie uśmiechali, mówili, że to niemożliwe. Tymczasem jesteśmy świadkami, jak właściwie można powiedzieć przysłowiowe grzyby po deszczu, pojawiają się kliniki leczenia niepłodności metodą in vitro, tak się nazywają, leczenia niepłodności. Jednak obserwujemy też coraz więcej sytuacji, w których nawet sami ci, którzy zaczęli korzystać z tych metod, zaczynają po prostu otwierać oczy, bo myślę, że jest wiele niedopowiedzeń, myślę, że jest wiele braku takiej czystej edukacji, takiej uczciwej informacji i takiego właściwie też podejścia ludzkiego do tych par, które cierpią z powodu niepłodności, ale też do ich poczętych dzieci, bo przecież dzisiaj, drodzy Państwo, ileż milionów zarodków jest zamrożonych i tutaj próbuje się mówić o tym, że jest to etyczne, prawda, traktowanie, natomiast no, myślę, że jesteśmy wszyscy świadomi, że nikt jakby, powiem tak prosto, nie wyrodzi tych zarodków, że jest to po prostu śmierć za życia. I chciałabym tutaj podkreślić, że metoda in vitro Nie chcę absolutnie również tutaj na marginesie, zrobię dygresję, oceniać te osoby, które skorzystały z tej metody, bo wiem, towarzyszę na co dzień od wielu lat parom borykającym się z problemem niepłodności. Wiem, że jest to ogromne cierpienie, natomiast widzę, że często są niedoinformowani, że często nie mają takiego pełnej informacji na początku, kiedy przystępują do tych procedur. I sama niejednokrotnie w gabinecie, kiedy przychodziły pary już z urodzonym dzieckiem z in vitro, gdzie starały się o kolejne i trafiały z jakiegoś powodu do mnie jako do immunologa rozrodu, i widziałam, że oni zaczynają myśleć już inaczej, kiedy to urodzone dziecko mają na oczach, ma 2-3 latka, oni zaczynają mieć refleksję, a co z tymi komórkami, które też są naszymi poczętymi dziećmi, jak one by wyglądały. I dopiero później rodzi się właśnie taka refleksja. I widzę, że jest to rzeczywiście potem takie, można powiedzieć, cierpienie, taki problem na całe życie. Nie wszyscy o tym oczywiście odważają się głośno mówić. Natomiast rzeczywiście myślę, że jest to ogromna rola nas, lekarzy. I tutaj, tak jak powiedziałam, podkreślam, nie oceniam tego, że ci ludzie tak postanowili zrobić, bo przecież niejednokrotnie poszli za radą lekarza niestety. Natomiast chciałabym zaświadczyć i powiedzieć, że są możliwości w medycynie, żeby przywrócić organizm do pewnej równowagi, żeby wielokierunkowo zdiagnozować, co się dzieje w organizmie kobiety czy mężczyzny, że płodność, która jest tak naprawdę oznaką zdrowia, a bardzo rzadko jest sprawdzana przez nas, prawda? Bo ileż razy w życiu ludzie chcą mieć dzieci, są w stanie się przekonać, czy jest, czy nie ma, to tak naprawdę jest wykładnik, taki bardzo czuły barometr stanu naszego zdrowia. Więc chciałabym podkreślić to, że przywracanie zdrowia ogólnoustrojowego, zdrowia całego organizmu zawsze będzie skutkowało tym, że ta płodność będzie również podniesiona na wyższy poziom. I potencjał płodności zawsze musimy również rozpatrywać w kontekście tej danej pary, którą leczymy. W związku z tym takie podejście, można powiedzieć, najogólniej holistyczne, które powoduje, że w zespole leczenia niepłodności jest wielu specjalistów, więc proponujemy to interdyscyplinarne leczenie niepłodności, żeby można było osiągnąć skutek, czyli to upragnione dziecko, upragnioną ciążę. Z drugiej strony też musimy pamiętać, że medycyna w każdej dziedzinie, nawet najbardziej rozwiniętej, nie proponuje stuprocentowego wyleczenia z czegokolwiek, również niepłodności. Wiemy doskonale nawet, że procedura in vitro przecież nie ma zbyt wysokiej skuteczności, zależy od ośrodka, ale najwięcej takiej, jakby to uśrednić, to jest 20-30% skuteczności, przy czym pamiętajmy, że ta skuteczność jest różnie podawana, niekoniecznie od ilości poczętych dzieci, od zarodków, tylko od udanych embriotransferów, które się po prostu przyjęły, czyli zaczęła się ciąża, ale nie rozwinęła się. Więc tutaj mamy bardzo duży taki też dylemat naukowy. To nie jest tak, że ludzie nauki bezkrytycznie aprobują in vitro i mówią, że to jest najlepsze wyjście, bo doskonale już wiemy, że już zaczynają się problemy różnego rodzaju, nie tylko medyczne, ale również psychospołeczne, gdzie dzieci poczęte metodą in vitro zaczynają szukać swojego biologicznego rodzeństwa, bo coraz częściej też niestety pojawia się takie zjawisko, bardzo luźno traktowane, że przecież już jesteśmy w takim wieku, albo właśnie niestety w krajach zachodnich też pary homoseksualne mogą drogą in vitro uzyskać potomstwo, korzystając z banku nasienia czy komórki jajowej, ale także adopcji zarodka. W związku z tym tutaj te dylematy, które rodzą się na płaszczyźnie jeszcze rodziców, którzy się na to decydują, a później tych poczętych dzieci metodą in vitro, są naprawdę, bym powiedziała, wagi ciężkiej. I nie możemy być na to obojętni, bo przecież takie odkrywanie tożsamości przez każdego człowieka, przez każdego z nas jest naszym trudem życiowym. A co dopiero fundujemy właśnie też takim dzieciom z in vitro, przecież narażamy je właśnie na te dylematy, które się pojawiły, są opisywane w prasie, że właśnie rodzeństwa z in vitro ludzie szukają albo chcą się dowiedzieć, czy czasami się nie pobiorą z kimś takim, na przykład, bo przecież do takich sytuacji też może dochodzić. Mamy coraz więcej dzieci poczętych tą metodą.
In vitro, in vivo, sama nazwa rzeczywiście wskazuje na dwa diametralnie różniące się obszary w pomocy świadczonej osobom, które rzeczywiście pragną potomstwa i leczą się z niepłodności. Pani doktor, jak wygląda podejście do pacjenta, który przychodzi do Państwa, do kliniki i szuka ratunku?
Przede wszystkim proponujemy leczenie bardzo zindywidualizowane, spersonalizowane, dzisiaj byśmy powiedzieli. Medycyna właściwie w każdej dziedzinie dzisiaj dąży do takiej personalizacji, do tego, żeby leczenie było, jak to się mówi, szyte na miarę, krojone na miarę każdego pacjenta, bo możemy mieć bardzo podobne jednostki chorobowe, ale każdy organizm jest inny, ma inne obciążenia i genetyczne, i innych chorób towarzyszących. Natomiast w niepłodności jest o tyle trudne, że sama niepłodność nie jest jednolitą jednostką chorobową, ale jest często objawem wielu zaburzeń, które się toczą w organizmie, czy chorób towarzyszących. Nasze pacjentki, nasi pacjenci często właśnie w procesie diagnostyki niepłodności dowiadują się o tym, że są chorzy na przykład autoimmunologicznie. To jest bardzo duży dzisiaj problem, jeśli jeszcze do tego dołączy się późny wiek, czy różnego rodzaju są zaburzenia metaboliczne, ale także narządów, które można byłoby powiedzieć są daleko od układu rozrodczego i na pierwszy rzut oka nawet wielu specjalistom medycyny nie przyszłoby do głowy, że właśnie zaburzenie w obrębie tego układu może mieć wpływ na obniżenie płodności pary. W związku z tym proponujemy takie interdyscyplinarne leczenie, ale też w oparciu właśnie o indywidualne cykl kobiety, która obserwuje ten cykl metodą bardzo taką wystandaryzowaną. Nie tak, że wiem, kiedy jestem płodna, kiedy nie, albo jak mi się wydaje. Jest dużo metod rozpoznawania płodności na świecie opracowanych i my, bazując na tych zdobyczach, które do tej pory zostały w nauce podane, stworzyliśmy jeszcze bardziej wnikliwą metodę. Być może jeszcze po nas przyjdzie ktoś następny i na tym nadbuduje. Na tym polega rozwój nauki, ale w tej chwili proponujemy właśnie metodę o tej nazwie in vivo, która została wypracowana na Uniwersytecie Medycznym, gdzie jestem pracownikiem naukowym i wśród naszych pacjentek, które obserwowały się tymi te biowskaźniki płodności, czyli objawy kliniczne, które są do zaobserwowania codziennie przez kobietę. Mam tutaj na myśli takie biowskaźniki płodności jak podstawowa temperatura ciała czy wydzielina śluzowa, które są po prostu według wystandaryzowanych zdjęć słownika obrazkowego notowane, zapisywane z instruktorem i wtedy lekarz prowadzący taki zespół może te wszystkie procedury, włączane leki odnosić do tego obrazu, który się dzieje na bieżąco w cyklu pacjentki. Więc jest to niesamowicie ważne narzędzie, które właśnie tutaj w naszej klinice stosujemy. U mężczyzn natomiast jest leczenie również standardowe, ale takie, które też szuka przyczyny, a nie takie, które jeżeli nasienie jest obniżone, prawda, nie ma szansy, aby tutaj coś poprawić, bo bardzo długo, ja powiem szczerze, w gabinecie spotykałam się z takimi opiniami, że przychodził pacjent, kładł na biurku 2-3 wyniki badania nasienia i mówił, dostał informację, że z tego to na pewno dzieci naturalnie nie będzie. I często za głowę się łapałam, bo rzeczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie dobrnąć do tych norm WHO, które zresztą też się przez lata zmieniały, natomiast jesteśmy w stanie poprawić potencjał pary jako całości, na przykład poprawiając odżywkę dla tych plemników w drogach rodnych u kobiety, jaką jest właśnie wydzielina szyjki macicy. W związku z tym tych metod, które wykorzystujemy, żeby poprawić potencjał płodności całej pary, mamy całe mnóstwo. Przecież w naszym zespole mamy oczywiście ginekologów, ale też hematologa, urologa, immunologa, endokrynologa, więc też taki personel wspomagający, bo i psycholog się przydaje, i fizjoterapeuta uroginekologiczny, co jest bardzo ważne, bo dzisiaj przecież są też problemy z podejmowaniem współżycia na przykład. No i to jest też dietetyk jest niesamowicie ważny, bo przecież mnóstwo w internecie jest tak zwanych modnych diet, a niekoniecznie zdrowych, niekoniecznie sensownych właśnie w kontekście leczenia niepłodności. Więc to jest cały szereg zadań, szereg czynników, które stoją przed taką parą, żeby doprowadzić swój organizm do zdrowia, do pewnej równowagi, a później, jeśli już wiemy, że zostało to osiągnięte, to oczywiście trwa 3, 6, 10 miesięcy, zależy jaka para, w jakim wieku, jakie odkryjemy schorzenia. Później oczywiście też sięgamy po metody stymulacji, żeby pomóc tym jajnikom czy jądrom wyprodukować prawidłowe gamety. W związku z tym zachęcam bardzo Państwa do takiego myślenia, że rzeczywiście płodność jest oznaką zdrowia i im bardziej uregulujemy organizm, tym bardziej uda nam się właśnie poczęcie dziecka, nawet jeśli będzie potrzebne to wspomaganie w postaci używania leków, które lekarz stosuje do stymulacji jajeczkowania czy spermatogenezy.
I z jedną odpowiedzią pani doktor mnie przed chwilą wyprzedziła, bo rzeczywiście na pewno ci, którzy starają się o potomstwo i przychodzą do państwa, zadają sobie to fundamentalne pytanie, czy rzeczywiście dojdzie do tego, że doczekają się swojego potomstwa. Stąd moje pytanie dotyczące skuteczności działań podejmowanych przez państwa klinikę, a z drugiej strony to pytanie dotyczące czasu trwania leczenia niepłodności, pani doktor.
Ten czas trwania jest bardzo różny, bo właściwie zależy od tego, w jakim wieku zgłasza się para i jaki problem jest, czy często są to złożone czynniki, jeśli chodzi właśnie o problem niepłodności. I generalnie większość naszych par, jak robiliśmy podsumowanie, po 11 miesiącach zachodzi w ciążę. Kobieta zachodzi w ciążę. Z tego 85% rodzi się zdrowych dzieci, bo takie statystyki prowadzimy. Natomiast chciałabym podkreślić, że ten czas nigdy też nie jest zmarnowany. Ja zawsze z parami bardzo otwarcie rozmawiam i mówię w ten sposób, że drodzy Państwo, ja nie jestem Panem Bogiem. Ja Państwu tutaj stuprocentowej, prawda, skuteczności absolutnie nie jestem w stanie zapewnić. Tak jak wspomniałam na początku, jak wszędzie w medycynie, prawda, czasami mówię do moich studentów tak żartobliwie, słuchajcie, operacja się udała, pacjent zmarł. Przecież młody człowiek idzie na prosty zabieg, na przykład przepuklina, ale okaże się, że nagle dostał arytmii serca, bo nie wykryto u niego wrodzonej jakiegoś, prawda, zaburzeń przewodnictwa i tak dalej. No to jest można powiedzieć czysta prawda i coś, na co w medycynie nas spotyka. Natomiast ten czas nie jest zmarnowany, bo ci ludzie bardzo często w toku leczenia niepłodności zaczynają zmieniać swój styl życia. Oni sami się czują coraz zdrowsi, mówią, że czują się coraz lepiej. Na porządku dziennym słyszę w gabinecie takie bardzo sympatyczne zdania, gdzie mąż mówi, pani doktor, no już 10 miesięcy minęło, tego dziecka nie ma, ale moja żona, ona teraz w ogóle nie ma bolesnych miesiączek. Napięcie przedmiesiączkowe to właściwie bardzo znikome w porównaniu do tego, co było naprawdę. No mamy zupełnie inną jakość życia i nawet relacji małżeńskiej. I tutaj
proszę... Bo czasami także, tak, pani doktor, przepraszam, wejdę w słowo, takim parom towarzyszy na pewnym etapie życia wzajemne oskarżanie się, wręcz nawet do takiego stopnia, że to twoja wina, gdyby nie ty, to może mielibyśmy już to potomstwo, a to także przecież rzutuje na relacje i zaufanie małżeńskie.
Absolutnie, bardzo słuszna uwaga, ponieważ ci ludzie, nawet czasami potrafi przyjść kobieta i mówi no w ten sposób, że u męża nasienie jest dobre, natomiast no ja mam tak rozregulowane cykle, że to jest moja wina. Więc zawsze staram się, pomimo ciągle tego czasu jest za mało na wizycie lekarskiej, ale zawsze staram się nie puścić takiego zdania, tylko mówię, tu nie ma żadnej winy. To jest pewne cierpienie, pewne doświadczenie, które Państwa spotkało. Jeśli osoby się deklarują jako wierzący, to od razu też mówię, że jest to przecież krzyż. Państwo mają taki, ja mam inny. I musimy sobie też uświadomić, że niepłodność jest krzyżem, który być może niektórzy będą musieli ponieść do końca życia i nie będzie tego, na co oczekują, czyli poczęcia, urodzenia dziecka. I to jest wpisane w nasze życie, bo przecież tutaj właśnie ten problem winy towarzyszy małżonkom i z tego staramy się bardzo wyprowadzić. To nie jest niczyja wina, tak jak, prawda, cierpienie, można powiedzieć, przecież jest niezasłużone i często nie mamy tutaj prawa absolutnie tego oceniać, tak jak już powiedziałam w wielu przypadkach. Natomiast rzeczywiście ta relacja małżeńska bardzo się sprawdza w momencie leczenia niepłodności. Na naszych oczach, proszę mi wierzyć, zdarza się, że jeżeli dziecko się nie pojawia albo trudności zmianie stylu życia, diety, czy też, no tak prawdę mówiąc, kosztów, które te pary muszą ponosić, bo niestety leczenie niepłodności nie jest refundowane, a wiąże się z ogromnym nakładem po prostu badań i finansów w związku z tym, bo jakby mając świadomość, na ilu etapach może niedomagać organizm, czy to będą bardzo drogie, kosztowne posiewy z dróg rodnych, czy to będą badania hormonalne, immunologiczne, przecież to są bardzo wysokie sumy. Medycyna weszła na wyższy, powiedzmy, poziom. Już nie robimy tylko badań takich jak morfologia, glukoza, lipidogram, które, no można powiedzieć, każdy, nawet skromny Kowalski, może sobie zafundować, jeśli potrzebuje. To są badania, które często idą w setki. Więc tutaj też dochodzi do takiego momentu, gdzie pary zaczynają się właśnie oskarżać, obwiniać i do tego stopnia, że często rozstają się właśnie z tego powodu, że nie ma dziecka. I towarzysząc takim parom, często zdarza mi się już na którejś wizycie, gdzie jesteśmy bardziej zaprzyjaźnieni, mówić, że państwo macie siebie na całe życie, a dziecko jest darem, które w pewnym momencie pojawia się w naszym życiu, a później jest po prostu dla świata, dla Boga. I ja już tego doświadczyłam, tak jak powiedziałam, najstarszy syn jest na 3. roku studiów i żyje swoim życiem. Ja się tylko mogę cieszyć, że udało mu się zaszczepić te najważniejsze wartości i to jest to, co cieszy rodziców, a jego decyzje, że nie poszedł na medycynę na przykład, tylko na matematykę, szanujemy i nigdy żeśmy tego nie naciskali, ale to trzeba sobie uświadomić, że właśnie tak pół żartem, pół serio już teraz mówię, te dzieci nie należą do nas, one nie są naszą własnością, one są dane, one są wielkim darem, one są wielkim, naprawdę takim dotknięciem czułości Pana Boga, natomiast ta świadomość, że są oddzielnym bytem, że ich decyzje są niezależne często od tego i niezrozumiałe dla rodziców i od tego, jak są wychowane, to trzeba umieć zaakceptować. I ja też w tym wszystkim, jako mama 5 dzieci, mając taki też przegląd, różnorodność dzieci, które są każde inne. Wiem i mam taką świadomość, że każde jest darem, ale każdy ma swoje zdanie, swoją odrębność i ma do tego prawo. I często jest tak, że my się jako rodzice też musimy tego nauczyć, ale to mi dało też ogromne takie zbliżenie do zrozumienia czułości Pana Boga wobec nas. Bo przecież my jesteśmy Jego niesfornymi dziećmi, które podejmują decyzje niekoniecznie zgodne z jego wolą. Ba, nawet trudno, jeśli ktoś wie, jaka jest jego wola, domyśla się, a idzie w drugą stronę, bo się boi, bo niewygodne, bo się boi cierpienia. I przecież no, nie nam oceniać. Wszyscy jesteśmy w drodze. Dlatego jeśli nawet ktoś zbłądzi, ktoś podejmie według mnie jako lekarza i człowieka błędną decyzję, żeby iść w kierunku leczenia niepłodności i iść na in vitro, tak jak powiedziałam, nie oceniam. Tak jak Pan Bóg czeka na nas, aż zrozumiemy, aż wrócimy, tak każdego człowieka trzeba w ten sposób potraktować i czekać na niego. Dlatego myślę, że potrzeba z naszej strony, jeśli my jesteśmy na tyle uświadomieni większej edukacji, informacji, ale też takiego przytulenia tych ludzi i niestygmatyzowania tego, że właśnie, no, właśnie niepłodność jest takim bólem i taką wielką waszą, prawda, tragedią życiową. Bo przecież adopcja dzieci no, jest cały czas uprawiana od wielu, wielu lat, jeszcze jak in vitro nie istniało. I wiele par może się cieszyć w ten sposób, przyswajając dziecko, przysposabiając. I myślę, że jest to absolutnie też droga błogosławiona i taka, którą Pan Bóg tylko wybrańcom proponuje, bo innych, jak obdarzy dziećmi, to nie mają tego problemu.
Za chwilę, Pani Doktor, poproszę o podzielenie się świadectwem radości tych rodziców, którzy doczekali się swojego potomstwa. Chciałbym Państwa zaprosić także do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania, rozmów niedokończonych. Dzień Świętości Życia, numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery także dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. A zatem słowo o radości rodziców, którzy doczekali się swojego potomstwa.
Do tej pory rzeczywiście mogliśmy się cieszyć tym, że wiele par przynosi nam swoje pociechy, przynosi pokazać swoje nowonarodzone dzieci. Jest to zawsze dla mnie wielką radością i bardzo dziękuję, kiedy pacjentki przychodzą na taką kontrolę po porodzie 6-8 tygodni, czy to z powodu hormonów, regulacji hormonów tarczycowych, czy innych niedoborów, których doświadczały, żeby też zadbać o ich zdrowie. Jest to taką wielką radością, kiedy te dzieci rzeczywiście mogę zobaczyć. Ale z drugiej strony też spotykam się z sytuacjami, gdzie pacjentki przychodzą po 2-3 latach i mówią: dzień dobry pani doktor, pani mnie pewnie nie kojarzy. A ja mówię, że tak jakoś twarz kojarzy, pani chyba kiedyś przychodziła. Ona mówi: tak, i właśnie chcę pani powiedzieć, że ja zaszłam w ciąży na tym leczeniu, ja nie miałam możliwości później już do pani doktor przychodzić, bo to i tamto, bo wyjechałam, bo tak się życie ułożyło, ale nie przerywałam tego leczenia, które mi pani doktor wytłumaczyła, że ono będzie regulować mój cykl i mój metabolizm, moje hormony. I ja widziałam, że ten cykl jest coraz lepszy, no i tak przyjmowałam te leki i po pół roku pani doktor zaszłam w ciąży i już mam córeczkę 1,5 roczną, ale teraz przyszłam do pani doktor, bo chcę się starać o drugie. Więc mam taką świadomość, że też nie wszystko do nas dociera. My oczywiście prowadzimy te statystyki tam, gdzie jesteśmy w stanie, gdzie mamy tą zwrotną informację, to wszystko spisujemy, ale tak jak powiedziałam na tym ostatnim przykładzie, niejednokrotnie się zdarza, nawet czasami 2-3 razy w tygodniu, gdzie taka osoba przychodzi i mówi, że właśnie dzięki temu tutaj podjętemu leczeniu dziecko się pojawiło.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zofia z Warszawy.
Bardzo prosimy pani Zofio.
Ja pracuję w katolickim ośrodku adopcyjnym w Warszawie. Więc ten temat życia i świętości życia jest moją codziennością od ponad 25 lat. I chciałam powiedzieć, że właściwie u źródeł powstania naszego ośrodka i zajęcia się adopcją przez katolików, jak ich instytucja, to jest oczywiście Jan Paweł II, który mówił o szerzeniu cywilizacji życia, a nie śmierci. Wiecie, modlitwa z Ewangelium Vitae jest naszą codzienną modlitwą, abyśmy rozszerzali tą cywilizację życia. I powiem coś, co może Państwa zszokuje. Ale teraz odczuwamy w ośrodkach adopcyjnych, nie tylko katolickich, ale również katolickich, brak kandydatów. Bardzo mało ludzi chce adoptować dzieci, które rodzą się. Słyszałam to świadectwo chłopca, który siedzi tutaj obok pani doktory pomiędzy ojcem, kiedy on się modli o to, żeby te wszystkie dzieci, które są poczęte, urodziły się. Ja też co 9 miesięcy podejmuję takie zobowiązanie. Rodzą się te dzieci i mówię: Panie Jezu, ale błagam Cię, żeby dla tych dzieci znalazli się rodzice. Ja wiem, że czasem ci, którzy mają to dziecko, oni się zajmą tym dzieckiem. Ale są takie środowiska, w których to jest cud, że to dziecko się rodzi, ale nie zawsze jest zaopiekowane przez własnych rodziców. I dla takich dzieci szukamy rodzin. Więc korzystam z tego, że mogę się włączyć w te rozmowy niedokończone i stawiam Państwu taki znak zapytania tym oglądającym. Czasem są to osoby bezpośrednio zainteresowane byciem mamą i tatą. Czasem to są babcie, czasem są to ciocie. Czasem możemy podpowiedzieć komuś albo cierpliwie poczekać na to, że ktoś zdecyduje się też na adopcję. Pani doktor też to takie ciepłe słowo powiedziała o tych, którzy mogą adoptować dzieci. Ale również zwracam się do tych, którzy potem są w środowisku tych rodzin, które adoptowały dzieci. Te dzieci mają często ciężką przeszłość. To nie są najczęściej dzieci, o które wszyscy się starali, kiedy one były pod sercem mamy. One często były narażone na używki, na wielkie stresy, na narkotyki i tak dalej. Ich rozwój potem jest trudny, ale jeśli Pan Bóg dał im duszę nieśmiertelną, to znaczy, że my mamy tymi dziećmi się zaopiekować. A któż ma się zaopiekować inny, jak nie katolicy? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie pani Zosiu, pozdrawiamy gorąco. Na pewno w tym pięknym dniu, Dniu Świętości Życia, dziękujemy za tą wieloletnią pracę i posługę w ośrodku adopcyjnym. Także bardzo ważne zagadnienie, pani doktor, dotyczące adopcji.
Ja bardzo dziękuję za ten głos, bo to, co pani powiedziała, wybrzmiało bardzo konkretnie i ja chciałabym tutaj z tego miejsca pozdrowić pacjentki, które przychodzą po adopcji właśnie takich dzieci, jak pani powiedziała, z zespołem FASN na przykład. Często te dzieci mają zdiagnozowane różnego rodzaju zespoły typu Aspergera. I to są rzeczywiście dzieci trudne. To nie jest tak, że wszystkie adoptowane dzieci, prawda, są zdrowe, piękne. Wszystkie są dzieci piękne, ale w takim znaczeniu, jakim by sobie rodzice może życzyli, prawda. I te dzieci, które poczynają się właśnie w tych trudnych środowiskach, one często mają potem gorszy rozwój. Natomiast chcę pozdrowić i naprawdę oddać wielki, głęboki szacunek tym pacjentom, tym parom małżeńskim, które takie dzieci zaadoptowały. To są pary, które mówią, pani doktor, jest ciężko, ale my byśmy nie oddali tego dziecka. My go tak kochamy. My mamy przez niego problemy w przedszkolu, w szkole, nie rozumieją nas, szukają grup wsparcia. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że ci ludzie potrafią znaleźć grupę wsparcia. To wiem z pierwszej ręki od tych pacjentek i to jest duża pomoc. Natomiast rzeczywiście borykają się z ogromnym niezrozumieniem w środowisku szkolnym, przedszkolnym, ale też, co boli, rodzinnym. Często te dziewczyny mówią, pani doktor, moja mama w ogóle mi nie chce pomagać. Mówi, to jest moja decyzja, ona nie może się na to patrzeć. I to są niestety tak gorzkie słowa. Mnie się zawsze kręci łza w oku i mówię, tym bardziej pani, droga pani Kowalska, tym bardziej Pan Bóg będzie błogosławił, was umacniał, bo wy mnie budujecie swoją postawą. I tym, że właśnie każde życie jest tak ważne, niezależnie od tego, jak po ludzku by można było powiedzieć, jaką ma wartość, prawda? Bo jest ktoś właśnie trudny, ktoś wymaga większej uwagi, opieki, czy nawet nakładów właśnie medycznych, finansowych, terapeutycznych. I to są bardzo, bardzo bohaterscy rodzice. Tacy, którzy właśnie nie tylko, że chcą mieć dziecko dla siebie, że dziecko jest własnością, ono mi się należy, bo prawda, mamy już wszystko, tylko brakuje nam właśnie wisienki na torcie, żeby było jeszcze pięknie, to nam jest kolorowy, różowy czy niebieski bobas potrzebny. Przepraszam za takie, prawda, taki kolokwializm, takie spłycenie, ale chciałabym to tak dosadnie powiedzieć. Natomiast te dzieci, które wymagają rzeczywiście troski, bo rodzą się, krótko mówiąc, chore w różnym wymiarze, to są dopiero dzieci, które przecież są dla nas wszystkich wyzwaniem jako społeczeństwa. Dlatego tym bardziej powinniśmy wspierać. Dlatego mamę z dzieckiem, która wchodzi do sklepu, gdziekolwiek, trzeba uszanować, żeby jej pomóc, a nie po prostu pokazywać palcami, czy wręcz wypraszać, bo też się czasami tak przecież zdarza. Więc myślę, że tutaj odpowiedź całego społeczeństwa, żeby wspomagać właśnie wychowywanie dzieci, bo dzieci są nasze. To są najprostsze sytuacje, kiedy jeżeli moje dziecko by się źle zachowywało w kościele, ja wszystkim, którzy podejdą je upomną, bo mnie nie było, podziękuję. To jest nawet w takim wymiarze, a co dopiero w takim wymiarze, którym po prostu właśnie potrzeba tego konkretnego wsparcia babci, dziadka, rodzeństwa czy szkoły, przedszkola. Także tu myślę taka ogólna myśl, dzieci są nasze, taka była kiedyś piosenka, wszystkie dzieci nasze są, prawda? I to jest bardzo ważne, żebyśmy w takim poczuciu wzrastali i taką piękną pracę przecież robią pedagodzy w szkole, nauczyciele, którzy te dzieci wychowują, chociaż jest coraz trudniej, dzieci mają coraz większe, prawda, moglibyśmy powiedzieć roszczenia, czy są coraz trudniejsze, są trudne czasy, ale generalnie bardzo apeluję do tego, żeby wszystkie dzieci traktować jako nasze i żeby to rzeczywiście była troska o to, że jeżeli matka, ojciec są zdrowi, to też poczęte dziecko będzie zdrowe. Dzisiaj w nauce bardzo dużo się mówi, teraz taki może przeskok zrobi, ale myślę bardzo ważny, o tak zwanej epigenetyce, czyli dziecko nawet genetycznie w łonie matki może być zdrowe, ale czynniki, które wpływają na organizm matki, a więc złe odżywianie, jakieś ekspozycja na chemikalia, czy nawet palenie, którego matka nie chce zarzucić, również spożywanie alkoholu, może wywołać takie zmiany epigenetyczne w tym młodym, malutkim, rozwijającym się organizmie, że będą skutkowały tym fenotypem, czyli tym obrazem klinicznym urodzonego dziecka w taki sposób, że ono będzie chore. Więc ta inwestycja w organizm organizm matki i ojca od samego początku, to mówienie dzieciom, dbanie o tą higienę, o higienę również dróg intymnych, o to, żeby nie podejmowały przedwcześnie współżycia, bo to nie tylko, że dla nas jest to oczywiście grzech, bo jest to zamach na godność człowieka, który przecież się rozwija i musi zachować tą największą intymność dla małżeństwa. Natomiast no, po prostu medycznie układ immunologiczny dróg rodnych dziewczynki nie jest przystosowany do tego, żeby obronić się przed ewentualnymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Dlatego też na przykład cywilizacyjnie jesteśmy świadkami, że choroby przenoszone drogą płciową są po prostu, no jest wybuch tego, że młodzi ludzie właśnie nawet z powodu tych chorób mają problem z niepłodnością, jak się później okazuje, bo to jest taka cicha niepłodność, taka, która nie daje obrazu klinicznego, że kobieta czy mężczyzna się decydują wcześniej leczyć, a dopiero w trakcie diagnostyki niepłodności się o tym dowiadują. A więc takie towarzyszenie mądre dzieciom, potem młodzieży od samego początku i formowanie tego myślenia, że masz być przyszłym ojcem, przyszłą matką, dbaj o siebie, jest naprawdę taką inwestycją w to, żeby cywilizacja życia rzeczywiście kwitła i naszej odpowiedzialności właśnie o to zdrowie przyszłych dzieci, nas, naszych wszystkich dzieci, naszego polskiego społeczeństwa.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof ze Starogardu Gdańskiego się kłania nisko. Na początku chciałbym bardzo podziękować tą audycję. No niestety, w jakimś sensie niestety jest bardzo aktualna. Ale zanim jeszcze przejdę do meritum, chciałbym, no Stasiu, jesteś dla mnie bohaterem. Twoje świadectwo jest przepiękne. Gratuluję pani doktor takiego wspaniałego syna. No i jak się patrzy na państwo, słuchacie państwa, no to aż serce się raduje, że mamy w Kościele tak wspaniałych, pięknych ludzi, którzy tak świadczą pięknie o Panu Bogu. Dziękuję. Także Stasiu, naprawdę, szacunek i piękne świadectwo. No a druga sprawa, to jest taki też trochę aktualny temat jakby dla naszej rodziny, no nasza córka, która ma 23 lata. Rok będzie w maju, kiedy jest po ślubie. No i tak co miesiąc czeka na ten błogosławiony moment. Niestety jeszcze nic nie trzymy się, ale wierzymy mocno, że Pan Bóg obdarzy ją potomstwem, ją i męża. No a my będziemy szczęśliwymi dziadkami, którym już jesteśmy na marginesie. Ale no wokół właśnie to jest taki temat dla nas aktualny, no też dlatego, że dużo młodych dziewczyn no niestety nie może dziewczyn, no małżeń po prostu nie może mieć tego dzieciątka, czekają i jest to naprawdę, jak się dopiero słyszę teraz, że tak powiem, aktualnie się tym żyje tematem, jest to duży problem. I to są też również młode osoby, które czekają nawet już kilka dobrych lat na właśnie na potomstwo. Także bardzo ważny temat i na pewno będę polecał panią doktor, moim tutaj znajomym córki szczególnie, no Starogardański, Gdańsk nie jest daleko, także jeśli jest taka Boża pani doktor, pomocą Ducha Świętego na pewno może ci działać cuda, a aktualnie moja małżonka też wszystko robi, żeby to dziecko było. Postanowiła ofiarować nowenę pompejańską w intencji właśnie poczęcia, czyli ta modlitwa też na pewno jest ważna. Jeszcze raz dziękuję za audycję. Pozdrawiam Stasiu, trzymaj się i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy Starogard Gdański. Bardzo proszę pani doktor.
Ja się bardzo cieszę i dziękuję za te dobre, ciepłe słowa i chciałabym podkreślić, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, czekamy na cud. Dla mnie każde życie poczęte jest cudem i chociaż wiem, że mnie moja wiara nie przeszkadza, żeby być lekarzem, naukowcem, wręcz przeciwnie, czuję się narzędziem w ręku Pana Boga, ale też właśnie takim ograniczonym człowiekiem, który nie rządzi życiem, tylko po prostu pomaga temu życiu. Ale każde poczęcie, pojawienie się dziecka jest rzeczywiście cudem, więc ta modlitwa, którą Państwo zanosicie, jest niezmiernie ważna. Natomiast Pan Bóg jest tak dobry, że też posługuje się ludźmi, posługuje się lekarzami i rzeczywiście możemy sobie nawzajem pomagać wiedzą, towarzyszeniem w takich sytuacjach. I jestem przekonana, że to, że ja sama polecam moich pacjentów, z imienia często nazwiska Panu Bogu, te moje starania, to wszystko, co też staram się nad nimi myśleć. Nawet często jak już wyjdą z wizyty, czasami łapię się na tym, że gdzieś tam się nawet w nocy przebudzę i sobie przypominam, że ktoś tam coś miałam zrobić, muszę zadzwonić, coś sobie przypominam. Albo są nawet sytuacje, gdzie widzę, że ktoś się leczył. Miałam taki przypadek 2 lata i wszystko już było dobrze, dziecka nie było. I pierwsza taka nowinka przywieziona z pewnej konferencji, zastosowana właśnie, zadziałała. Więc to jest tak, że my też się staramy, rozwijamy. Zawsze dla mnie ten rozwój naukowy jest też motywowany tym, że to jest to dobro, które mogę wnieść, ale zawsze właśnie dzięki Panu Bogu. Bo przecież to, że jest zdrowie, że jest możliwość zdobywania tej wiedzy, też jest łaską. Także tutaj na pewno nie ma wątpliwości. Każde życie poczęte jest wielkim cudem.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Mateusz z Warszawy.
Witamy, panie Mateuszu, prosimy bardzo.
Ja chciałbym się tutaj trochę technicznie dopytać. Z żoną staramy się o drugie dziecko, o poczęcie drugiego dziecka od mniej więcej 10 lat. Trochę ponad rok temu skorzystaliśmy z metody Creightona w Warszawie. Po wydaniu dość dużej ilości pieniędzy dowiedzieliśmy oprócz istnienia odporu, że żona ma troszeczkę słaby śluz i trzeba tutaj działać, tak? Chciałem się spytać, jak metoda, którą tutaj opisujecie, ma się do tej metody, którą stosowaliśmy, może jest skuteczniejsza, bo czujemy się troszeczkę oszukani tej sytuacji, tak? No bo to, o tym, że śluz jest słaby, to wiedzieliśmy od samego początku. Żona ma nieregularne cykle, więc insulinoodporność sama podejrzewała, zanim tam w ogóle poszliśmy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy można skorzystać z waszej pomocy także w Warszawie? Dziękuję.
Dziękujemy pięknie, Mateuszu. Bardzo proszę, pani doktor.
Dziękuję za ten telefon. Powiem tak. Przede wszystkim staramy się doprowadzić cykl kobiety do porządku. Bo jeżeli cykle zaczynają być regularne, pojawia się śluz, to my wiemy, że zaczęło wszystko działać. Ale też proszę zrozumieć, że słaby śluz, tak jak pan to powiedział, jest efektem, wynikiem tego, że coś nie tak działa w organizmie. Albo ogólnoustrojowo, co ma wpływ na krypty szyjki macicy i z tego powodu szyjka nie działa, albo miejscowo. W związku z tym też jakby te badania i od strony ginekologicznej, i ogólnoustrojowej, internistycznej, immunologicznej, endokrynologicznej mają ogromne znaczenie. Więc to takie leczenie całościowe, które ma doprowadzić cykl do porządku. Nasze pacjentki mamy takie podejście, że właśnie najpierw staramy się uporządkować to wszystko, co w organizmie jest do uporządkowania, bo tutaj tak się odniosę, jak to tłumaczę moim studentom, że słuchajcie, ten śluz to przecież nie jest cel sam w sobie. To jest taki czubek góry lodowej, który pokazuje, co się dzieje pod tą taflą oceanu, czyli w całym organizmie, co może skutkować właśnie nieprawidłowym działaniem tych dróg rodnych, że one nie wytwarzają odpowiedniej wydzieliny, odpowiedniej pożywki dla plemników i tak dalej. Ale z drugiej strony proszę zrozumieć, że jeżeli jest insulinooporność, są zaburzenia metaboliczne, często niedobory witaminowe i tak naprawdę jeśli jest insulinooporność, to zawsze jest w organizmie tak zwany stres oksydacyjny. Ja przepraszam za być może wysoko specjalistyczne określenie, ale spróbuję to odpowiedzieć bardzo prosto. Po prostu każda tkanka tłuszczowa na brzuchu, każdy stan zapalny, czy to będą przewlekłe migdałki, czy niedoleczone zęby, a może w przewodzie pokarmowym obecność Helicobacter pylori, a może mikrobiom jelitowy nieprawidłowy, to wszystko powoduje, że w naszym śródbłądku naczyń mamy tak zwany stan zapalny o niskim stopniu złośliwości. To nie jest taki stan zapalny, który wykryjemy morfologią, OB, CRP podwyższony. Myślę, że te terminy akurat są dla Państwa bardzo proste i jasne. To jest stan zapalny, który jest udowodniony naukowo, wytwarza się z powodu właśnie stresu oksydacyjnego na poziomie komórkowym. On się przenosi również na tkankę jajnikową i tkankę jądra. W związku z tym dojrzewające w takim organie gamety są słabej jakości. Często się spotykamy z tym, że pacjentki przychodzą i mówią: pani doktor, ja mam potwierdzoną owulację już w 10 cyklach. Dobrze, ale co to znaczy? Że ginekolog obserwuje w USG wzrost pęcherzyka i być może jego też przemiany w ciałko żółte. I my też to robimy, bo przecież porównujemy obraz karty czasami z tym, co się dzieje w USG. Natomiast nie mamy przecież pewności, że komórka jajowa została uwolniona w ogóle z tego pęcherzyka, czy czasami nie została, krótko mówiąc, tak prosto zakleszczona, a może była nieaktywna do zapłodnienia, bo przecież razem z wzrostem pęcherzyka musi dojrzewać oocyt z pierwszego rzędu do oocytu drugiego rzędu, czyli musi być ta aktywność komórki jajowej. Jej w USG nie widać, ale my wiemy, jakie czynniki ogólnoustrojowe wpływają na jakość tych oocytów, czy na jakość plemników. W związku z tym, regulując to, mamy świadomość, że dopiero po kilku miesiącach tkanka jajnika czy tkanka jądra przestanie być w tym stresie oksydacyjnym, w tym stanie zapalnym i dopiero w tym momencie produkowane gamety będą dobrej jakości. To są bardzo techniczne takie określenia, medyczne, ale myślę, że obrazujące Państwu to, że rzeczywiście wycofanie tego stresu oksydacyjnego, który pojawia się z powodu złego odżywiania, udowodniono w pracach naukowych, że nadmierna podaż glukozy, nawet jak ktoś jest szczupły, nie ma tkanki tłuszczowej na brzuchu, ale właśnie nadmierną podaż glukozy stosuje w życiu, czy nieprawidłową dietę z niską zawartością antyoksydantów, również będzie taki stan zapalny w tkance jajnika czy jądra miał i to będzie obniżało jego płodność, jego stan komórki jajowej czy plemników. W związku z tym, drodzy Państwo, niepłodność wymaga podejścia bardzo takiego wnikliwego, całościowego, zrozumienia tego i edukacji pacjenta, który musi zrozumieć, że cierpliwość jest niezmiernie ważna, bo musimy wycofać w organizmie ten stan zapalny w tkance jajnika i doprowadzić do momentu takiego, w którym ta komórka jajowa uwolniona, wiemy, że będzie miała szansę bycia aktywną i zdolną do zapłodnienia przez plemniki. W związku z tym zawsze ta cierpliwość idzie w miesiące. A więc my regulujemy organizm, regulujemy cykle i dopiero wtedy przystępujemy do stymulacji. Bardzo jest to ważne, jeśli Państwo już macie wspólne jedno dziecko, to zawsze mówię pacjentom, że jest łatwiej już urodzić kolejne, nawet jak minął taki czas, chociaż zdarza się, że też są niepowodzenia, ale właściwie chyba tylko jedną taką parę pamiętam. Większość par, które już doświadczyło takiego naturalnego rodzicielstwa, są, myślę, w lepszej dużo sytuacji niż te inne pary. Natomiast bardzo ważny jest konkretny wywiad, bo na przykład jeżeli pierwszy poród wiązał się czy z wyrzeczkowaniem, czy z cięciem cesarskim, czy z innymi manewrami, może spowodować jakieś wtórne zaburzenia w obrębie układu rozrodczego, czy to wzrosty macicy, wewnątrz macicy, czy jajowodów. I to już jest domena ginekologów, którzy stosują tą naprawczą medycynę rozrodu, czy podawanie różnych substancji, teraz bardzo takich aktywnych, które w takim badaniu podobnym do drożności jajowodów mogą spowodować właśnie przywrócenie prawidłowych warunków takich i technicznych, byśmy powiedzieli, ale też immunologicznych, endokrynologicznych w drogach rodnych u kobiety. Także to wszystko na pewno u nas jest stosowane. Nie wiem, jak to wygląda, prawda, tam, gdzie Państwo byli. Nie wiem, kto Państwa prowadził. Także trudno jest mi tutaj się do tego odnosić. Natomiast sam model Creighton to jest model obserwacji śluzu. To nie jest narzędzie terapeutyczne, tylko narzędzie do monitorowania, do tego, żeby pacjentowi, lekarzowi powiedzieć, co się dzieje w cyklu, a nie, że jest to jakby terapia sama w sobie.
I jeszcze jedno pytanie, bo działacie Państwo w Gdańsku, prawda?
Działamy w Gdańsku, zapraszamy do Gdańska, mamy pacjentów z całej Polski, ale nie tylko, przyjeżdżają, przylatują pacjenci ze Szwecji, nawet z Kanady para i myślę, że dzisiaj rzeczywiście odległość nie jest problemem. Ja nie jestem w stanie leczyć nikogo na odległość, ani internetowo, ani przez telefon. Pierwsza wizyta zawsze jest stacjonarna, zawsze wiąże się z bardzo wnikliwym, dokładnym badaniem pacjenta, pacjentki i to, co trzeba na miejscu wykonać w klinice, musi się odbyć. Natomiast po drugiej, trzeciej wizycie konsultacje zdalne są również możliwe i są stosowane.
To są rozmowy niedokończone, ale mają swój koniec. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor, dziękuję Stasiu, dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam. Dzień Świętości Życia to temat, który zatrzymał nas z państwem przy wspólnej refleksji w ten piękny dzień uroczystości zwiastowania. Naszymi gośćmi byli pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, In Vivo Medical Clinic, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Stanisław Kiciński, syn pani doktor, dziękuję. Stasiu, Bóg zapłać. Dziękuję. Wybierasz się na medycynę?
Nie wiem, jeszcze
nie wiesz. Jeszcze mamy trochę czasu, prawda?
Otwarta droga, tak.
Tak jest. I dziękuję oczywiście wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.